Dzisiaj będziemy rozważać dwa fragmenty z Ewangelii Mateusza. Będę czytał z Nowego Przymierza, z nowszego trochę tłumaczenia. Będzie tak samo wyświetlane, ale to zaraz. Jak już to najpierw powiem, gdzie sam znajdę. I myślę, że to nowe tłumaczenie bardziej może do nas dociera. Ja to zauważyłem na szkółce, kiedy zaczęliśmy teraz trochę inny program z dziećmi robić w mojej grupie, czyli tam czwarta, szósta klasa. Trochę bardziej, nie jest on tylko tak o historiach biblijnych i o tym, co zrobił Eliasz, Elizeusz i tak dalej, ale o tym, kim jest Jezus, co to znaczy osobiście, jakie są chociażby korzyści z tego, żeby być dzieckiem Bożym i tak dalej. I czytamy trochę teraz listów, które pisał Paweł i inni ludzie. I jest pewien problem, bo czytam z, ja wiem, wy jesteście wyżej w rozwoju duchowym, umysłowym i tak dalej, ale czytam z dziećmi te fragmenty i najpierw musimy się przebić przez warstwę słowną, uspółcześnić niektóre słowa i dopiero potem możemy odnosić, co to znaczy dla nas. A w sumie po co sobie utrudniać, jak można ułatwiać. Więc w Ewangelii Mateusza w 22 rozdziale od 1 do 14 wersetu. Dzisiaj będą właśnie dwie przypowieści. Dzisiaj będą dwie przypowieści. Dwie przypowieści, które myślę odnoszą się do Kościoła, które możemy potraktować jako przypomnienie, a może jako pewną rzecz, którą powinniśmy skorygować, ale o tym po kolei. Jezus tymczasem znów odwołał się do przykładu. Królestwo niebios przypomina pewnego króla, który przygotował wesele swojemu synowi. Posłał poddanych, by zwołali na uroczystość gości, lecz zaproszeni nie chcieli przyjść. Posłał więc innych poddanych. Powiedzcie zaproszonym. Polecił, że pierwsze danie gotowe, mięso czeka na przyrządzenie, wszystko już dopięte. Przyjdźcie na wesele. Oni jednak zlekceważyli zaproszeń i odeszli. Jeden na swoje pole, drugi do swojego handlu, a pozostali schwytali jego sługi, znieważyli lub pozabijali. Król rozgniewał się, posłał swoje wojsko, wygubił morderców, a ich miasto puścił z dymem. Następnie powiedział do służby: wesele wprawdzie gotowe, ale zaproszeni nie byli godni. Wyjdźcie więc na skrzyżowania dróg i zaproście na wesele tylu, ilu spotkacie. Słudzy wyszli i sprowadzili napotkanych, złych i dobrych. I zapełniły się miejsca przy stole. Wówczas wszedł król. Chciał przyjrzeć się zaproszonym. Zobaczył wśród nich człowieka nieubranego w weselną szatę. Jak tu wszedłeś, przyjacielu? Zapytał, nie mając weselnej szaty. A ten oniemiał. Król natomiast rozkazał swojej służbie. Zwiążcie mu ręce i nogi i wyrzućcie na zewnątrz, w ciemność. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębami. Wielu bowiem jest zaproszonych, lecz niewielu wybranych. Tutaj mamy przypowieść. I niektórzy mówią, że to o niebie, ale myślę, że w niebie nie będzie złych ludzi. Także musimy się wrócić, że to raczej jest do kościoła. I na początku mamy ucztę. Bóg przygotował miejsce, żebyśmy byli tak bardzo szczęśliwi i wypełnił to miejsce dobrami. I jest grupa ludzi, która nie chce przyjść na tą ucztę. Tutaj mamy w tym fragmencie, w tej Ewangelii jest napisane, że jedni odeszli na swoje pole, drudzy do swojego handlu, a trzeci pozostali, schwytali sługi, znieważyli lub pozabijali. W innych Ewangeliach mamy, że jeden zajął się wołami, bo kupił nowe, drugi zajął się nowym polem, a trzeci pojął żonę. Tak razem wszystko jest tam kupił, ale w sumie żonę pojął. Myślę, że jakieś coś ojcowi musiał tej żony zapłacić mimo wszystko, ale kupił... pojął żonę i chciał się nią zająć. Były to rzeczy, które teoretycznie same z sobie nie były złe, no bo Bóg zachęca nas do tego, żebyśmy wstępowali w związek małżeński i mieli relacje z drugą osobą. Bóg nigdy nie mówi, będziesz biedny aż do końca swojego życia i nie będziesz miał woła. Nam teraz wół raczej niepotrzebny do szczęścia, bo cóż byśmy z nim zrobili w mieszkaniach, które mają, dajmy na to, 60 metrów kwadratowych? Na krowę miejsca za bardzo nie ma. Ale jeśli ktoś mieszka na wsi, to już prędzej. I czasami niektórzy nie odpowiadają na zaproszenie, które daje im Bóg, bo ważny jest dla nich dostatek albo to, co akurat mają i znajdują sobie dużo wymówek. I to jeszcze nie jest tak naprawdę o Kościele. Nie o Kościele są ludzie, którzy byli wrogo nastawieni i zabijali te sługi. I to, myślę, się nie dzieje w Polsce, ale się dzieje w innych miejscach na świecie. Są tacy, którzy nie chcą przyjąć tego posłania Ewangelii i robią różne rzeczy z chrześcijanami. Ale Bóg się nie zniechęca. Mówi, zapraszajcie wszystkich. I mieli zapraszać wszystkich, których spotkają. Czy to będą dobrzy ludzie, czy to będą źli, jak tu jest napisane. Czy to w innych Ewangeliach jest napisane, czy o u Łukasza, który był lekarzem, więc trochę zwracam może bardziej uwagę na te chorobito-zdrowotne rzeczy. I tam jest mowa o kalekich, o chromych, ślepych. Czy to będą ludzie, którzy będą zdrowi? Król chciał ich wszystkich widzieć. Przychodzi i przyszli oni na tą salę biesiadną, przyszli do tego kościoła i taki powinien być w sumie obraz kościoła, że to nie jest miejsce dla ludzi idealnych, bo tak jak Jezus mówił, on nie przyszedł do ludzi zdrowych, tylko lekarza potrzebują ci, którzy są chorzy. Więc w tym kościele obecny był też Bóg. Przechadzał się, zaglądał. To tak jak czasami na weselach jest para młoda, która w sumie z racji całego stresu i tego wszystkiego podniosłości chwili są w sumie zajęci w ogóle innymi rzeczami. I ich myśli nie są tak bardzo skonkretyzowane na tym, co może się dzieje dookoła. A często jest jakiś gospodarz, do którego można przyjść, o coś się zapytać. On wie wszystko, tak jak na przykład u Euniki. Można było się zapytać jej mamy. Ona wiedziała wszystko, co będzie po czym, gdzie coś leży, a gdzie czegoś nie ma, to skąd przynieść. I ona to wiedziała i mówiła. I taki gospodarz, Bóg, chodzi właśnie po tym weselu. I dostrzega człowieka. I to jest ten nasz główny punkt zainteresowania. Król do niego się pyta, dlaczego nie jest ubrany w tą dobrą szatę. Bo jest przyjęcie, jest uczta, więc powinien być ubrany w sensowne ubranie. No ale w sumie o co chodzi z tą szatą? Jak myślimy o szacie, to można, myślę, to różnie tłumaczyć. Przypowieści są takie, że szukamy drugiego dna. Niektórzy szukają jeszcze głębiej, jeszcze głębiej. Ale jak ja myślę o szacie, teraz w sumie się nie mówi tego słowa ubraniu jakimś odświętnym, czystym, to kojarzy mi się na przykład chrzest, bo często jak bierzemy chrzest w wieku dorosłym czy tam świadomym, to nasze ubrania przynajmniej tak tradycyjnie są białe, czyściutkie i w ogóle. Niektóre wyglądają jak z poprzedniej epoki na przykład, ale też jest okej. W różnych kościołach jest to różnie, ale u nas jest chociażby właśnie w białych ubraniach. Ale gdzie jeszcze występowała szata? Szata występowała chociażby przy Józefie. Dostał od swojego ojca piękny, idealny płaszcz, który był takim podkreśleniem, że to jest jego syn. I myślę, że to może też oznaczać taka szata, że czujemy się dziećmi Boga. Kolejna szata, gdzie były bardzo konkretnie opisane, jak będą wyglądały takie szaty, to są księgi mojżeszowe, gdzie jest opisane o kapłanach, ich wygląd. Tam też jest bardzo konkretny opis, jak będzie on wyglądał, co będzie miał na sobie, z jakiego materiału i tak dalej. I taka szata może też symbolizować właśnie kapłaństwo, czyli to, do czego my jesteśmy powołani, czyli do oddawania. Nie mamy teraz jagniątek, nie oddajemy, bo to już jest zbędne. Ale jest oddawanie naszego życia Bogu w różny sposób. Nie tylko są ludzie, którzy zostają pustelnikami i mieszkają gdzieś sami. I uważają, że tak oddają życie Bogu. Myślę, że to Bóg będzie oceniał. Ja myślę, że bardziej oddawanie życia Bogu to jest, kiedy my służymy Mu w różny sposób pomiędzy innymi ludźmi. I kiedy my nie jest... Gdyby Bóg chciał nas od razu zabrać, to by od razu po nawróceniu nas zabierał. Ale tak nie jest. My jesteśmy zostawieni tutaj po to, żeby Mu służyć. Więc myślę, że taka szata może symbolizować właśnie to synostwo. Wersję żeńskiej od synostwa ciężko mi wymyślić teraz, więc nie będę tworzył słów. Czy chociażby właśnie to kapłaństwo. Jeśli nie ma takiej szaty w naszym życiu, to może nie nadajemy się na to wesele i musimy to przemyśleć. I ten tekst nie jest tylko o tych, co nie przyjęli tego zaproszenia i reszta już jest okej, ale to jest też o tych, co już się znaleźli na tym weselu, ale może muszą coś zrewidować w swoim życiu, żeby było wszystko dobrze. Ale te wszystkie rzeczy, to synostwo, kapłaństwo i tak dalej, myślę, że się gdzieś zamyka w miłości. Że jeśli nie mamy miłości do Boga, nie jesteśmy skorzy do poświęcenia dla Niego, nie mamy miłości do drugich ludzi, to wtedy jest właśnie problem. I myślę, że jeśli by ten gospodarz zobaczył, że ten człowiek ma na razie ubrany jeden rękaw i stara się ubrać dalej, ale coś mu nie wychodzi. I czasami jest tak, my jeszcze nawróciliśmy się, ale jeszcze nie wszystko do końca wychodzi. Czy to znaczy, że powinniśmy być wyrzuceni z tego przyjęcia? Myślę, że nie, bo wtedy Jezus przychodzi i pomaga się ubrać tą szatę, pomaga ją założyć całkowicie. Ale jeśli my jej nie chcemy i w sumie nawet w ogóle o niej nie myślimy, no to wtedy jest pewien problem. Więc pytanie jest takie, czy mamy tę szatę, czy może tą szatę, którą mamy, nie należałoby przypadkiem przeprać i wyczyścić, bo już trochę się przekurzyła, bo przekurzyła się różnymi wydarzeniami, które nie powinny mieć miejsca. Przejdźmy do drugiego fragmentu, który też mówi o Kościele. W Mateusza 25 rozdziale od 1 do 13 jest kolejna przypowieść. Przypowieść o 10 pannach. Wtedy Królestwo Niebios przypominać będzie 10 panien. Wzięły one swoje lampy i wyszły na spotkanie Pana Młodego. 5 z nich było bezmyślnych, 5 przezornych. Bezmyślne wzięły wprawdzie lampy, lecz nie zabrały oliwy. Przezorne oprócz swych lamp wzięły zapas oliwy. Pan Młody zwlekał z przyjściem. Panny w końcu uległy zmęczeniu i wszystkie zapadły w sen. W środku nocy obudził je krzyk. Pan Młody idzie, wyjdźcie na spotkanie. Panny się ocknęły i wzięły do rąk lampy. Bezmyślne poprosiły przezorne. Ulejcie nam trochę z waszej oliwy, bo nam lampy gasną. Przezorne na to, nie, bo wtedy nie wystarczy ani nam, ani wam. Idźcie raczej do sprzedawców, u nich sobie kupicie. Gdy więc udały się to na zakupy, zjawił się pan młody. Panny, które były gotowe, weszły z nim na wesele i drzwi zostały zamknięte. Potem zaś nadeszły pozostałe panny. Panie, panie, wołały, otwórz nam, prosimy. Lecz on im odpowiedział, zapewniam, że was nie znam. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny. Mamy dwa rodzaje ludzi, bo to nie jest przypowieść. Tekstowo jest o kobietach, ale myślę, że tak jak przypowieści o rolniku nie tyczą się tylko rolnika i przypowieści o kobietach nie tyczą się tylko kobiet, tyczą się każdego z nas. I tu jest mowa o tym, jak można wejść do nieba i jak od tego można się w sumie łatwo pozbawić. Niektórzy mówią, że to jest o pannach roztropnych i nieroztropnych, ale to myślę, że to jest tak ładnie nazwane. Tutaj jest to nazwane o pannach bezmyślnych i przezornych. A myślę, że można po prostu nazwać, że jedne były mądre, a drugie po prostu były głupie. I to będzie też okej. I co możemy z tej historii wziąć dla siebie? Na początku wydaje się, że obie grupy tych panien startują dokładnie z takiej samej pozycji. Przyszły i czekają. Jak byłem mniejszy, to ogólnie w bajkach jest wyobrażenie takie, że te złe postacie to są takie brzydsze, a to jakieś kurzajki, a to różne inne rzeczy. Więc jak byłem młodszy, to wyobrażałem sobie, że są oto te 5 ładnych panien, no i tych 5 takich. Ale to kompletnie nie jest tak, bo tak naprawdę te 10 panien było z pozoru takie same. Po prostu były grupą panien, które przyszły z jakiegoś, przyszły oczekiwać oblubieńca. Start jest ten sam. Wszystkie oczekują i więc nie może ich usprawiedliwiać to, że one chcą, bo one wszystkie w sumie chciały coś. I jest to, myślę, że jak się zapytamy kogokolwiek wierzącego, to jeśli zapytamy się, czy chcesz pójść do nieba, to on odpowie, no tak, chcę pójść do nieba, bo jeśli wierzy w Boga, no to jest logiczne, że chyba się chce z Nim znaleźć. Więc początek jest taki sam. Ale czy to wystarcza? No niekoniecznie. Druga cecha, która dalej jest wspólna. Wszystkie panny miały lampy. I na tym podobieństwa niestety się kończą. Bo potem zaczyna się rzecz, która jednej brakowało, a drugim nie. Jest nią oliwa. W tej chwili myślę, że ta przypowieść by mogła brzmieć trochę inaczej, bo my już nie mamy lamp na oliwy. W sumie lampy naftowe też już odeszły w niepamięć. chyba widziałem może jedną z dwie w swoim życiu naftowe, ale one się już nie paliły, tylko chyba były jakby takie obiekty muzealne bardziej niż coś faktycznie działającego. I teraz może byłoby to o prądzie elektrycznym, ale oliwa ma jeszcze fajne znaczenia, które gdzieś możemy właśnie wysupłać z Biblii. Z prądem by się tak nie dało niestety. I gdzie się pojawiała oliwa w Starym Testamencie? Oliwa pojawiała się w momencie, kiedy ktoś był namaszczany na przykład. Kiedy był namaszczany Dawid na króla, działo się to oliwą. Gdy były inne osoby namaszczane na jakieś ważne stanowisko, ważną rzecz, była to oliwa. Czyli to było coś ważnego. I jeszcze wracając do lamp. Lampy mogą nam symbolizować, lampa jest z zewnątrz, jest to coś widocznego. I może to nam symbolizować nasze dobre życie, nasze uczynki, które są robione, naszą pobożność. I to jest super. I lampa jest bardzo ważna, bo jeśli nie ma tej lampy, to nie ma gdzie tej oliwy w sumie przechowywać. Ale jest jeszcze ważny środek, ta oliwa. I oliwa to taka cecha, która w sumie nam mówi o przynależności do Boga. Bo kiedy ten król, kapłan byli namaszczani, to było takie publiczne pokazanie, że on należy do Boga, że on jest jego sługą. I popatrzmy się trochę inaczej. Co by to mogło dla nas oznaczać, ta oliwa? Myślę, że to jest relacja nasza osobista z Bogiem. I to nie jest tak, że te przezorne panny nie chciały się podzielić tą oliwą, ale one po prostu nie były w stanie. Bo myślę, że nikt nie jest w stanie się podzielić swoją relacją z Bogiem z innym człowiekiem. Ja mogę o tym na przykład opowiedzieć, o swojej relacji, ale ja nie zbuduję tej relacji za kogoś innego. Bo każdy musi to sam zrobić. I to ta osobista relacja jest wyznacznikiem, czy jesteśmy z Bogiem, czy nie jesteśmy. Nasze to opakowanie, ta lampa może być super. I wszyscy mogą wzdychać, jakaż ona jest piękna, jakie ona ma super kryształy, jak ona jest wow. Ale w środku może coś nie działać do końca. Może nie być tyle zapasu, ile powinno być. I ważna jest właśnie ta osobista relacja, którą nie możemy się tak naprawdę podzielić. Nie możemy jej od nikogo skopiować, choćbyśmy czasami chcieli tak, bo lubimy rozwiązania łatwe, przyjemne. Czyli po prostu widzimy, u kogoś tak działa, skopiujmy to rozwiązanie do mojego życia. Będzie dobrze. Czasami tak nie działa. Musimy sami wypracować swoją relację z Bogiem. I tak jak ostatnio byliśmy na pogrzebie wujka Borowskiego. I myślę, że i tam brat Krzywy mówił jego świadectwo. I on swoją relację z Bogiem rozpoczął od spacerów po lesie czy chodzenia na ryby. I tak on budował swoją relację z Bogiem. Ktoś inny będzie ją kompletnie inaczej budował i inaczej to wszystko tworzył. Ale to jest nasza osobista relacja z Bogiem. I żaden kościół, żaden pastor, żaden najlepszy kaznodzieja, ewangelista nie zrobi tego za nas. Bo każdy z nas musi to sam zrobić. I jest coś takiego, że jeśli my szukamy Boga, On się daje znaleźć. Bóg nie jest Bogiem, który, jeśli my go szukamy, On mówi, nie, poczekaj, bo to nie ten czas, teraz mnie jeszcze nie zobaczysz, teraz jeszcze mnie nie doświadczysz. Myślę, że my musimy po prostu do Niego przychodzić, spędzać z Nim czas. I tak jak jakiś czas temu Ania Dąbrowska na Młodzieżowym mówiła, my mamy powinniśmy oddawać Bogu dziesięcinę, w zależności od tego jeszcze, jak to się interpretuje, jedno, ale druga rzecz, powinniśmy oddawać Mu całe swoje życie. Więc 10% z naszych 24 godzin to jest 2 godziny i 2, powiedzmy 2,5 godziny, niech będzie. To jest 10% z naszego czasu. Czy my tyle poświęcamy Bogu? Czasami łatwiej się oddaje finanse, bo to wymaga naszego zaangażowania, naszej pracy, jest jakimś owocem naszej pracy, ale jest to łatwiejsze, bo czasami to jest po prostu przelew na konto zboru. I odczujemy brak tego na koncie, ale niekoniecznie odczujemy jakieś większe zaangażowanie. Większym zaangażowaniem wydaje mi się, kiedy poświęcamy chociażby właśnie te 2 godziny. Może to jest ilość, która jest abstrakcyjna. I czasami abstrakcyjnie brzmi. I muszę wam powiedzieć, że dla mnie czasami też to abstrakcyjnie brzmi. Ale może zacznijmy od mniejszego pułapu jakiegoś. I zwiększajmy go, idąc w tym dobrym kierunku. Więc zachęcam was do tego, żeby się przyjrzeć swojemu życiu. Bo Boże Słowo jest jak takie lustro, w którym możemy się przeglądać i różne rzeczy zobaczyć. Czasami rzeczy, które nam się nie podobają i które chcielibyśmy, żeby nie istniały. Ale pierwszą rzeczą jest, żeby wyleczyć chorobę, musimy ją zauważyć, zdiagnozować. Więc musimy po prostu zacząć to robić. Tak, żebyśmy oczyszczali się, żebyśmy mieli tą czystą szatę. Wtedy, kiedy Jezus przyjdzie, czy to będzie jutro, czy to będzie za 1000 lat. Bo kto wie, Bóg tylko jeden wie, kiedy będzie koniec tego świata i kiedy przyjdzie Jezus powtórnie, żeby nas zabrać. I nie wiadomo, czy wtedy będziemy tak super gotowi. Obyśmy byli i obyśmy tą naszą szatę, to nasze życie wyczyścili i obyśmy napełnili nasze lampy Duchem Świętym, relacją z Bogiem, tak żeby to nie były lampy, które w sumie muszą płonąć na takich ostatkach, tylko żeby one mogły płonąć na faktycznie dużym płomieniu. Amen.